Witam Państwa, Lech Pilarski. Dziś dzień sejmikowy. To dlatego, że posłowie nam się rozjechali, między innymi na naradę w Prawie i Sprawiedliwości. Zatem zaczniemy od strategii województwa. W jakim stopniu została zmieniona i czy modyfikacja priorytetów wyjdzie na dobre Podlasiu. Też porozmawiamy o drogach. Dziś zapoczątkowano pracę nad najważniejszym węzłem drogowym pod Białymstokiem. Trwają jednak konsultacje nowych tras, między innymi pod Augustowem, a dziś mieszkańcy Owieczek zasygnalizowali odwierty geologiczne w okolicach tej wsi, co może być zapowiedzią budowy S16. Co zrobić, aby budowa ważnych tras komunikacyjnych nie budziła społecznych konfliktów, jak choćby kolejowa obwodnica Białegostoku. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu radni Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry.
Piotr Modzelewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Oraz Maciej Żywno, Koalicja Obywatelska.
Witam serdecznie.
To może zaczniemy od strategii, bo jeszcze nie była procedowana w Sejmiku, ale już konsultacje były, między innymi konsultacje społeczne, angażowali się przedsiębiorcy i nie tylko. Jakie są różnice pomiędzy starą strategią a nową, jeśli można takowe wskazać? Piotr Modzelewski.
Rzeczywiście ostatnio były konsultacje, również one miały miejsce w Supraślu. Generalnie dzięki tym spotkaniom w terenie i rozmowom z mieszkańcami, z osobami, które wnoszą treść merytoryczną do tego programu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, takich uwag wpłynęło około 150. One są tak naprawdę uszczegółowieniem tych zarysów, które zostały wprowadzone przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Rzeczywiście one jakby precyzują działania, które powinny być wykonane w województwie podlaskim, biorąc pod uwagę poszczególne regiony naszego województwa, bo rzeczywiście to, co my wprowadzaliśmy, to generalne zapisy, na co chcemy kłaść nacisk, natomiast teraz te konsultacje pozwalają nam o uszczegółowienie tych informacji, które mają bezpośredni wpływ na Hajnówkę, Łomżę, Białystok, Supraś, Wasilków. To są właśnie te elementy, które chcemy brać pod uwagę, dlatego że strategia rozwoju to nie tylko infrastruktura, ale to również działania społeczne, kulturalne, to jest również współpraca z naszymi sąsiadami, Białoruś, Litwa, więc rzeczywiście te konsultacje mają służyć ku temu, żeby te małe społeczności lokalne też mogły uczestniczyć w tym, żeby najbliższe 10 lat mogło spowodować, żeby województwo podlaskie jeszcze szybciej i lepiej się rozwijało.
Na razie mamy problemy z demografią, ale między innymi zmieniono akcent, bo turystyka została jakby w tej strategii nowej osłabiona, że nie będziemy tak rozwijali różnorodnych inicjatyw turystycznych, że bardziej będziemy się skupiali na kwestiach związanych między innymi z rozwojem gospodarki.
Przede wszystkim wydaje się, że dobrze, że strategia jest w rękach tych samych ekspertów, którzy tworzyli ją poprzednim razem, co daje pewną kontynuację takiego głównego trzonu, który powoduje, że nie wywracamy tego wszystkiego do góry nogami. I w tym projekcie przedstawionym faktycznie nie widać jakichś rewolucyjnych zmian, ale ważne jest to, żeby dostosować strategię do zmieniającej się rzeczywistości, która się zmieniła. Jeżeli pan redaktor zwrócił uwagę na turystykę, to się wydaje, że tu warto byłoby jednak wrócić do poważnej rozmowy na ten temat, ponieważ sytuacja na świecie generalnie powoduje, że sami Polacy szukają większej przestrzeni wypoczynku we własnym kraju, co powoduje, że w turystyce z powrotem możemy widzieć jakiś element rozwoju, bo na pewno nie staniemy się turystycznym Eldorado. Ale to jest ten dobry moment, w którym w ramach konsultacji można na ten temat dyskutować. Na sejmiku jeszcze ta dyskusja jest przed nami. Wydaje się, że będzie można jeszcze zgłosić propozycje. Oczywiście jest kwestia i taka ważna dla nas wszystkich, żeby strategia nie była programem wyborczym, a takim autentyczną strategią działania, pod którą podpiszą się wszyscy w województwie, po to, żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku pod kątem rozwoju chcemy iść.
Ale no właśnie, rozwijając turystykę, najpierw musimy zapewnić dojazd. Co z tego, że będziemy promować na przykład Białowieżę albo Kruszyniany, albo jeszcze inny region, skoro na razie jest tam problem z dojazdem, czyli bez dróg, bez takiej infrastruktury, na pewno się nie uda tego zrealizować.
Panie redaktorze, jeszcze rozmawiając, czy mówiąc o tym właśnie położeniu nacisku, przedsiębiorczość, a turystyka, to jednak nie, trzeba mieć to na uwadze, że turystyka jest elementem gospodarki. To nie jest tak, że to jest obszar, nie wiem, związany bardziej z ochroną środowiska. To jest także dział gospodarki, który w ciągu ostatnich lat z powodu różnych przyczyn rozwija się nie tylko u nas w kraju, ale także w Europie. On według obliczeń w ostatnich latach to jest około 6% PKB, jeżeli chodzi o polski wkład. I warto właśnie o tym myśleć, jak można te walory naszego regionu, które są, pokazać wszystkim zainteresowanym. To z jednej strony oczywiście ta spójność komunikacyjna, możliwość szybkiego dotarcia do naszego regionu czy z centrum kraju, co już się zdarzyło. Na przestrzeni kilku ostatnich lat, od 6 lat budowana trasa, przecież S8 Warszawa-Białystok. To także prowadzone prace Via Baltica od Ostrowi w stronę Szczuczyna i dalej do granicy z Litwą w Budzisku. A więc ta dostępność zewnętrzna już możemy powiedzieć w perspektywie kilku lat będzie. Natomiast ważne, istotne jest również ta spójność komunikacyjna różnych regionów w ramach naszego województwa, bo kiedyś to się przejeżdżało z reguły do jednego miejsca i tam spędzało się urlop. Nasza mobilność, możliwość, większość turystów przyjeżdża już własnymi samochodami, a więc możliwość poruszania się to już nie tylko w najbliższej okolicy, ale to jest także kilkadziesiąt kilometrów od miejsca wypoczynku. No, ale i warto na to zwrócić uwagę.
Postawienie jednak akcentu na gospodarkę po to, żeby były miejsca pracy, no bo jak popatrzymy na te analizy związane z migracjami, to ludzie przede wszystkim wyjeżdżają, bo nie ma pracy.
Właśnie to chciałem też powiedzieć, że jakby na pewno mogę się z panami zgodzić, że turystyka jest bardzo ważnym elementem i o nim nie możemy zapominać. Natomiast chcąc, żeby województwo generalnie się rozwijało i żeby mieszkańcy tu pozostawali, bo największym problemem województwa podlaskiego przede wszystkim jest to, że województwo się wyludnia. Więc stąd główny nacisk jest położenie na gospodarkę, na to, żeby spowodować, żeby młode osoby pozostawały w województwie podlaskim, tutaj zakładały rodziny, tu mają powstawać też nowe miejsca pracy. Turystyka jest walorem województwa podlaskiego wpisany w rzeczywistość, natomiast nigdy nie była i raczej możemy się spodziewać, że nie będzie tą podstawą, jeśli chodzi o funkcjonowanie województwa podlaskiego i stąd główny nacisk na rozwój gospodarczy.
Pytanie zatem, czy nie powinniśmy wdrożyć takiej strategii, żeby nie zejść poniżej miliona?
Nie, to
miliona
może,
mieszkańców.
Może inaczej. To jest kwestia opracowania strategii w ten sposób, aby potem również z wykorzystaniem środków unijnych w ramach kolejnego regionalnego programu operacyjnego było więcej pieniędzy na rozwijanie przedsiębiorczości. I niech to ludzie z dobrymi pomysłami decydują, czy ich pomysł na biznes jest pomysłem w turystyce, czy pomysłem w jakichś innych usługach. Bo to może spowodować tak, że
usztywnimy się, tak, na różnorodne
nie,
pomysły.
Nie, w sensie takim, że nie wystarczy dobra droga do Augustowa czy do Białowieży, żeby to ściągnęło turystów. W różnych miejscach musi się pojawić pomysł, który tych ludzi ściągnie. W zeszłym roku, będąc w Niemczech, w jednej z miejscowości, zobaczyłem fenomenalny pomysł, gdzie 3 starszych panów w miejscowości 100-osobowej przez lata wypracowali, przez wąwóz puścili taki zwodzony most. I się nagle okazało, że stało się to jako
atrakcją wielką.
Okolica nie była jakaś wielka w sensie atrakcyjności, ale to jedno przedsięwzięcie spowodowało, że miejscowość się rozrosła, że biznesy tam powstające od kawiarni przez parkingi zaczęły ściągać ludzi. Uwaga, obiekt bezpłatnie dostępny dla turystów. I pomysł nawet tam na typowo rolnicze miejsce przekształci się w zupełnie innym charakterze. I nagle się okazuje, że dobry pomysł powinien być dobrze zdotowany, bo on wtedy powoduje także w strategii, jeżeli otworzymy się na pomysłowość ludzi, szczególnie młodych, to oni z dobrymi pomysłami, na które zdobędą pieniądze, sami będą chcieli tu zostać.
A na przykład, czy nie mogłoby być pomysłem rozwijanie rolnictwa ekologicznego w naszym województwie? Bo coraz częściej pojawiają się takie oczekiwania konsumentów, że nie chcą jeść niczego z glifosatem, nie chcą jeść GMO i tym podobnie. No możemy tutaj
strategii
stworzyć...
Było, jest.
Ale to o czym właśnie chciałem o tym wspomnieć, że ta strategia jako dokument strategiczny pokazujący, w którym punkcie będziemy za 10 lat, ona powinna z jednej strony oczywiście wskazywać to wszystko, co nowego się wydarzyło na przestrzeni ostatnich lat, ale także korzystać z tej strategii, z tych osiągnięć i efektów strategii, która jest realizowana obecnie. I w przypadku rozwoju turystyki my możemy powiedzieć, że mamy walory naturalne, które są interesujące, tylko one nie możemy powiedzieć, że jest to produkt turystyczny. Mamy kanał augustowski, ale nie mamy infrastruktury na od Dębowa po Kurzyniec. My musimy podjąć działania związane z wskazaniem, z opisem tejże infrastruktury, a potencjalni przedsiębiorcy, właściciele działek, czy też w kwestii dotyczącej infrastruktury ogólnodostępnej, na przykład samorządy, żeby miały możliwość realizacji, bo tylko wówczas będziemy mogli zainteresować przybyszów, plus właśnie, bo to jest powiązane, turystyka, a zdrowa żywność, to jest jedno z drugim powiązane, to jest przecież agroturystyka. To jest kwestia właśnie tego potencjału, jakim województwo podlaskie dysponuje w obszarze rolnictwa sensu stricte.
Ja mogę tylko jakby potwierdzić, że na pewno podtrzymujemy, że te wartości, które mamy w województwie podlaskim, którymi możemy się poszczycić, czyli zdrowa żywność, stawiamy na to i cały czas będziemy stawiali. Chociażby ostatnie też porozumienia, które zawarliśmy jako sejmik województwa podlaskiego, że wszystkie produkty, które będą dostarczane do sejmiku, czy w ogóle na najważniejszych uroczystościach, będą w oparciu właśnie o naszych lokalnych rolników i nasze lokalne produkty, to pokazuje, że też chcemy podkreślać, reklamować się, że mamy czym pod tym kątem się pochwalić. Również nasza obecność jako województwa podlaskiego na zagranicznych targach, gdzie będziemy mogli się pochwalić naszymi produktami, pozwoli na to też, wydaje mi się, żeby kraje zachodnie mogły jeszcze bardziej docenić nasze walory.
Nie będę sobą, jeśli nie będę namawiał panów do tego, żeby Sejmik Samorządowy Województwa Podlaskiego podjął uchwałę o zakazie używania jednorazowych opakowań plastikowych w naszym województwie, tym bardziej, że w naszym województwie mamy firmę, która produkuje rozkładające się naczynia jednorazowe. W ciągu 30 dni po prostu znikają one w naszej przestrzeni przyrodniczej. W związku z tym oczekuję na przykład takiej uchwały i w tym momencie możemy się znakomicie wybić na niepodległość, w cudzysłowie.
Panie redaktorze, myślę, tak jak jesteśmy, to chyba tutaj porozumienie ponad podziałami będzie w zakresie biodegradowalnych, ale także papierowych czy wielokrotnego użytku.
Biodegradowalne są wytwarzane. W międzyczasie przy tej produkcji usuwany jest pewien odpad produkcyjny, w związku z tym przyjemne z pożytecznym możemy połączyć.
Ale jak w wielu wypadkach, to także wszyscy od siebie powinni zacząć właśnie używać tych wielokrotnego użytku zamiast plastikowych.
Także oczekuję też debaty na temat
Przyjąłem do wiadomości. Będziemy rozmawiali na pewno, bo to jest teraz ważne, żeby też zwracać na to uwagę. To, co pan radny też słusznie zwrócił uwagę, ale w pierwszej kolejności musimy zacząć od siebie, od gospodarstw domowych, od naszego codziennego funkcjonowania, ale ze strony jako sejmiku zarządzającego województwem podlaskim również takie sygnały mogą wypływać.
Także oczekujemy na tego rodzaju uchwałę, bo możemy być wolni od plastiku.
Zdecydowanie możemy i wydaje się, że tutaj pokazanie dobrego przykładu ze strony sejmiku, notabene pokazywanego przecież także sesję w internecie, może w jakiś sposób zachęcić wszystkich do tego, żeby też w domach przestać te jednorazowe plastiki używać.
Czyli od dzisiaj już na dzisiejszej sesji nie używamy plastikowych kubków.
No może aż tak szybko się nie da, ale na pewno to jest kierunek, który musimy jak najszybciej podążyć. To zgoda.
Zmiany muszą być rewolucyjne.
Wzmacniamy w ten sposób także przy okazji naszą gospodarkę, bo wytwórnie, jak powiedziałem, czy wytwórnie mogą powstawać w naszym województwie. Technologia jest opatentowana, w związku z tym można spokojnie to wszystko wykorzystywać. W naszym studiu radni Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, Polskie Stronnictwo Ludowe, Piotr Mozalewski, Prawo i Sprawiedliwość oraz Maciej Żywno, Koalicja Obywatelska. Proponuję, byśmy się teraz zajęli ową infrastrukturą, czyli drogami. Sporo inwestycji jest planowanych w naszym województwie, ale nie obywa się to bez dyskusji, czyli bez kontrowersji. No i ostatnia kontrowersja to Augustów, jeśli chodzi o wytyczenie obwodnicy południowej w stronę Łoździej, w stronę Ogrodnik.
Oczywiście, to możemy tak z lekkim przekąsem wspomnieć, że no ten Augustów, jeżeli rozmawiamy o przebudowie infrastruktury w województwie, to się pojawia. Pamiętamy historię sprzed 15 laty, związano z rozpoczętą budową według ówczesnego przebiegu obwodnicy i później odstępstwem od tego i oczekiwaniem przez kolejne ponad 5 lat, kiedy wybudowana została dzisiaj istniejąca obwodnica. Tak samo i to, co zaproponowano w ciągu ostatnich miesięcy już można powiedzieć, bo to na przełomie ubiegłego i obecnego roku. Ta obwodnica, chociaż mi ciężko zrozumieć to pojęcie obwodnicy, bo obwodnica z reguły to w wielu wypadkach, tak jak pozostałe, jak mamy obwodnicę Białobrzegów, Sztabina czy Suchwali, ma wyprowadzić ruch Zambrowa. Samochodów i Zambrowa samochodów ciężarowych z terenu danej miejscowości. Natomiast tutaj rozmawiamy o modernizacji drogi numer 16, o budowie tej obwodnicy, która pierwotnie miała po prostu polegać wyłącznie na modernizacji istniejącego przebiegu drogi numer 16 w Augustowie, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad wspomina o tym, że ta modernizacja drogi jest konieczna ze względu na umowy i uzgodnienia międzynarodowe, ale chyba nie słyszeliśmy, tak jak tutaj jesteśmy, o tym, że po stronie litewskiej, właśnie od granicy w Ogrodnika w stronę Łoździej, czy w stronę później
Alitusa,
droga będzie modernizowana. Tak samo Generalna Dyrekcja negatywnie się odniosła do pytań. No dobrze, jeżeli my rozmawiamy o modernizacji drogi numer 16, to droga numer 16 według obecnego przebiegu, ona biegnie z Augustowa do Ełku i dalej w stronę Olsztyna. Czy odcinek wobec tego Ełk-Augustów będzie modernizowany? Nie, nie będzie. To podnosi się również równocześnie kwestie pewnych uwarunkowań militarnych. Ale w Augustowie nie ma żadnego garnizonu, ani jednego żołnierza stacjonującego. Stacjonują w Orzyszu.
Chociaż przed wojną były trzy.
Przed wojną i po wojnie. Wobec tego w Orzyszu. A więc tutaj także, gdyby była ta kwestia związana z aspektem militarnym, to trzeba rozmawiać o modernizacji tej drogi, ale na całym odcinku. Do Ełku jest planowane, bo to jest związane również z trasą numer 16 i późniejszym przebiegiem zmienionym przed 4 laty w stronę Białegostoku, ale dzisiaj, dlatego używam, według istniejącego przebiegu dzisiejszego, to także rozmawiamy o odcinku Ełk-Augustów. O tym nie ma.
Znaczy, to jest jakby kolejny etap, jeśli chodzi o w ogóle wykonywanie tej trasy, dlatego że my dzisiaj, jeśli rozmawiamy o obwodnicy Augustowa, to trzeba powiedzieć szerszy kontekst tego, dlatego że ona się wpisuje w ogóle w krajowy program 100 obwodnic i Augustów i pozostałe 4 miejscowości w województwie podlaskim są objęte właśnie tym programem. I ja z tego tytułu mogę tylko podziękować i ministrowi Adamczykowi, i w ogóle naszemu rządowi za to, że wprowadzamy i zwracamy uwagę na mniejsze miejscowości, które obligatoryjnie potrzebują pomocy pod kątem wyprowadzenia ciężkich aut ze swoich miast. To dzisiaj ma miejsce, to się dzieje. Będzie droga, jeśli chodzi o połączenie Białystok-Augustów, droga dwupasmowa, to też już zostało zapowiedziane. No dzisiaj mamy taki etap, gdzie te konsultacje będą się odbywały, dlatego też, szanowni państwo, mówimy o tak naprawdę obwodnicy Augustowa, z tego względu, że to, co dzisiaj funkcjonuje i działa, nie do końca spełnia swoją rolę, dlatego że wiemy o wielu wypadkach śmiertelnych, które mają miejsce na tym odcinku, który został wybudowany. Między innymi osoba, która jakby całe ostatnie lata spędzała na rzecz oprotestowania budowy obwodnicy w Augustowie, właśnie zginęła śmiercią tragiczną na tym odcinku obwodnicy i z tego względu dzisiaj mówimy, że jest to kolejny etap niezbędny do przeprowadzenia tej inwestycji w okolicach Augustowa, po to, żeby ta droga była jeszcze bardziej bezpieczna. To samo dotyczy zresztą Zambrowa, bo trasa Białystok-Warszawa jest takim elementem, który wymaga, żeby Zambrów miał drugi odcinek obwodnicy. Tym bardziej, że to wpisuje się w trasę Via Baltiki, która jest budowana i tam będzie również odnoga prowadzona właśnie między Łomżą a Zambrowem, która też poprowadzi z tej Via Baltiki na trasę Warszawa-Białystok. To jest cała kompleksowa infrastruktura, która została zaplanowana w naszym województwie, nie mówiąc dodatkowo o tym, oczywiście, że dodatkowe pieniądze, setki milionów złotych na ten rok również prawdopodobnie będzie to 200 milionów przeznaczonych na inwestycje w drogi lokalne naszego województwa.
Kolego, ja mam jedno pytanie wobec tego. W ciągu 48 godzin wypadki zdarzały się nie tylko na drogach gminnych czy powiatowych, ale także na autostradach. Także wypadki śmiertelne. Więc to nie można tylko patrzeć przez pryzmat, że tam zginął, współczuję rodzinie najbliższym, wydarzyła się tragedia. Tylko, że niedawno między Korycinem a Białymstokiem zginęło dwoje mieszkańców Korycina.
Tylko dlaczego? W Jurowcach.
Tak, właśnie. Dlaczego? Na przykład,
ale w Jurowcach mamy prawie ekspresówkę.
I także wypadek śmiertelny. Dokładnie. A więc to nie jest tak, że wyłącznie jedna droga. Tylko mam takie pytanie. To dlaczego nie proponuje się obwodnicy Korycina?
Znaczy,
w ramach 100 obwodnic.
Jasne. Ja tutaj jakby odpowiadając na pana pytanie, mogę powiedzieć, że te 100 obwodnic, które były konsultowane i weryfikowane bezpośrednio z samorządami na szczeblu wojewódzkim, ale również i powiatowym. To nie jest tak, że to jest w jakiejkolwiek oderwaniu od rzeczywistości.
Może pan powiedzieć, kiedy były konsultowane?
Były
może właśnie sytuacja dojrzała do tego, żeby także debatę podjąć w sejmiku, żeby przyjrzeć się tym wszystkim planom, bo jedno mnie zastanawia. Te ciągłe kontrowersje powinniśmy być już raczej po wszelkiego rodzaju debatach i mniej więcej główne korytarze i najważniejsze inwestycje komunikacyjne mieć przedebatowane, powyznaczane i nie wracać ciągle do tego tematu ze względu na to, że każde zachwianie w tym terminarzu powoduje, że pewne rzeczy zaczynają wypadać. I potem, tak jak z obwodnicą Augustowa, o czym mówił pan Dyjuk, potem trzeba czekać lata na zrealizowanie jakiegoś pomysłu.
To prawda, natomiast trzeba też pamiętać, ja nie jestem przeciwko temu, broń Boże, to co pan radny Dyjuk powiedział, żeby nie należy się obwodnica w Korycinie, natomiast trochę też trzeba mieć świadomość, żeby nie upoprawiać populizmu i powiedzieć, że w każdej miejscowości, bo możemy za chwilę przejść do takiej dyskusji i powiedzieć, że każde miasto powyżej powiedzmy 10 tysięcy zasługuje na to, żeby posiadać obwodnicę. Natomiast my dzisiaj mówimy to, co jest najbardziej strategiczne, co jest niezbędne, bo ta sytuacja, która dzisiaj ma miejsce w Augustowie i ta trasa, która została wykonana, ona nie powoduje, że ten ciężki sprzęt tak naprawdę wyszedł z Augustowa i jest ta komunikacja wykonywana na takim poziomie, żeby mieszkańcy nie wnosili żadnych jakichś uwag czy zastrzeżeń
mówimy
co do
transportu. Na tym odcinku szczególnie od Augustowa w stronę GIB.
Dokładnie tak.
To może warto też tak trochę populistycznie nie mówić, że nagle teraz jest zajęcie się małymi miejscowościami, jakby wcześniej nic nie było budowane. Ja przypomnę, że jako były wojewoda podlaski w rządzie Donalda Tuska otwierałem i odblokowywałem budowę. Notabene obwodnicy Augustowa, obwodnicy Wasilkowa, Bargłowa, Szczuczyna, Białystok, Jeżewo, wszystkie z Ridy aż do Warszawy. I tu chciałem powiedzieć, że apetyt na inwestycje mamy dalej cały czas ogromny i duży. I te inwestycje trzeba z głową przygotowywać na pewno w połączeniu z mieszkańcami. Nie w drogach, a w kolei emocje, które rozbudziła budowa obwodnicy kolejowej północnej obwodnicy Białegostoku była spowodowana przede wszystkim tym, że inwestycja, która ciągle budzi w ogóle dyskusję, czy ma sens, jest tak naprawdę potrzebna dla Rail Baltiki, bo nigdzie wcześniej w żadnych planach
nie było. No, ale potrzebna jest samemu Białymstokowi. Przypomnę wyrok z 1989 roku sądu administracyjnego zakazującego przez krótki okres, ale jednak zakazującego przewożenia niebezpiecznych ładunków przez miasto. To po chlorowej katastrofie. Ale od tego czasu, czyli od 1989 roku, sprawa nie została generalnie rozwiązana. Niebezpieczne ładunki nadal przejeżdżają przez centrum miasta.
No i właśnie poradźmy sobie też z pewnym takim mitem. PKP wcale nie mówi do końca o wyprowadzeniu niebezpiecznego materiału.
No bo wyjdzie to w Starosielcach.
Bo one też będą jeździły przez Białystok, to raz, dwa, omijanie miasta Białegostoku, ale choćby przez te fragmenty samego Białegostoku i okolicznych gmin powoduje, że one też są mocno zamieszkałe. To nie jest już 80. rok, kiedy okolice Białegostoku to były pola i łąki, tylko ta obwodnica idzie przez tereny silnie zurbanizowane, silnie zaludnione, co więcej rozbudowujące się dalej, a zatem pytanie jest o poziom bezpieczeństwa, kogo czyim kosztem. Jeżeli PKP twierdzi, że jest w stanie wybudować tak solidnie, bezpieczną infrastrukturę, to nie musi rozbudowywać ją wokół, tylko niech wzmocni tą infrastrukturę, którą jest, a do której zobowiązała się w 2009 roku także po katastrofie cystern w Białymstoku. I nie wszystko zostało zrobione. Nieprawdą jest to, że to wyprowadzenie torów spowoduje, że przez Białystok nie będą jeździły niebezpieczne towary, bo paliwa, inne rzeczy i tak będą przez Białystok jeździły, więc dobrze jest, warto się zastanowić. Natomiast wysadzić w powietrze okoliczne co najmniej dwie gminy, które silnie, notabene w swoich strategiach też i strategii województwa, były widziane jako aglomeracja miejska Białegostoku, a zatem potężne ilości nowych domów, zakładów pracy.
Warto uzupełnić też informacją, że najwięcej pozwoleń budowlanych zostało wydanych w okolicach Białegostoku, tak. Czyli w powiecie białostockim.
Tak, tak. I to jest właśnie ta kwestia, że nie mówimy o kilku domach, tylko mówimy o setkach w wielu miejscach domach. Ale bardziej zwróciłbym uwagę na fakt, że emocje były przede wszystkim zbudowane tym, że nagle pojawiło się pierwsze 5 wariantów. Notabene niektóre postawione na mapach z lat 80. po wodociągach, po ujęciu wodnym miasta Białegostoku i zresztą i tych okolicznych gmin, to musiało wzbudzić niepokój i on do dzisiaj, ten brak zaufania
to
jest
pytanie, co zrobić, żeby to nie wzbudzało takich kontrowersji?
Znaczy, panie redaktorze, po pierwsze, powiedzmy sobie szczerze, że gdziekolwiek są wykonywane duże inwestycje w infrastrukturę drogową czy kolejową, zawsze znajdzie się strona, która będzie nieusatysfakcjonowana i zawsze jakikolwiek wariant czy jakiekolwiek konsultacje by się nie przeprowadziło, będzie sobie rościć, że jest z tego nieusatysfakcjonowana.
Ale nie aż tak, nie tak duże jak przy obwodnicy.
Ja rozumiem, natomiast na dzisiaj po to trwają też konsultacje i rozmowy, że wiedząc, że jak duże emocje wzbudza ta inwestycja, chcemy ją wykonać w jak najmniejszym uszczerbku dla mieszkańców, ale nie chciałbym, żebyśmy sprowadzali wszystko do tego, że stwierdzamy, że po co to budujemy i po co to jest. Bo,
panie radny, my czy PKP? Bo to jest zawsze ciekawy wątek. Czy to rząd PiS-u buduje, czy PKP? Bo zazwyczaj jak mówimy, jest spotkanie, na którym pojawia się trudny aspekt, to mówicie państwo, że to PKP decyduje, a PKP mówi, że i tak nie do nich należy decyzja, do rządu. Więc jak pan teraz mówi, my budujemy, to...
Panie wojewodo, też pan jeśli zna chodzi... te mechanizmy, dokładnie, bo tak samo było...
Dokładnie tak, natomiast ja nie uchylę się jakby do odpowiedzi na to pytanie, dlatego że doskonale pan sobie zdaje sprawę, że tak jak my rozmawiamy o strategii na rzecz województwa podlaskiego do 2030 roku, to samo jest na szczeblu rządowym, że rząd wskazuje kierunkowo działania, które powinny być wykonane w poszczególnych inwestycjach i natomiast fizyczne wykonanie odbywa się już za pośrednictwem
określonej instytucji.
Dokładnie i dzisiaj PKP fizycznie musi...
Przyglądając się tym mnóstwu inwestycji infrastrukturalnych w naszym regionie również i nie tylko w naszym regionie, odnoszę takie wrażenie, że nie prowadzone są żadne próby uregulowania sytuacji geodezyjnej, sytuacji własnościowej. Przy okazji realizacji tak poważnych inwestycji. To są inwestycje przecież na lata, a nawet na tysiąclecia, jeśli weźmiemy drogi rzymskie na przykład pod uwagę. Czyli przy tego rodzaju inwestycjach najpierw powinni się pojawić geodeci, doprowadzić do wymiany gruntów, do przeniesienia interesów ekonomicznych. Nie trzeba by było wtedy robić tak dużej liczby węzłów drogowych, a poza tym nie naruszałoby się interesów ludzi. I oni się czują wkurzeni po prostu najzwyczajniej w świecie, że ktoś rysuje drogę, zamierza tę drogę zrealizować, niezależnie od tego, czy zostanie tam ogonek ziemi, czyli zostanie zmieniona całkowicie wartość gruntu.
Nie do końca mogę z panem redaktorem się zgodzić, dlatego że gdyby tak było, jak pan redaktor mówi, że niezależnie od tego, czy będzie kawałek ziemi, czy jest z uszczerbkiem, czy nie, to nie byłoby konsultacji i dawno byśmy mogli powiedzieć, że PKP czy rząd nie słucha, tylko wykonuje w ciemno inwestycje, bo taki ma priorytet. Po to właśnie trwają kontrowersje, po to trwają też konsultacje i rozmowy, żeby postarać się wypracować.
Ale popatrzcie również na inwestycje samorządowe, jak tam jest z tymi resztówkami tak zwanymi.
Oczywiście, ale przywołany wcześniej przypadek tej tak zwanej obwodnicy Augustowa. Właśnie problemem jest to, że konsultacje pojawiły się, ale na końcu tego etapu. W ubiegłym roku, w 2019, nie było przedstawione żadnej propozycji albo nie wskazano, mimo próśby pana burmistrza Augustowa. Prace się toczyły w zaciszu, nie wiem, biur projektowych, gabinetów, bo to kwestia właśnie tego, co pan przed chwilą wspomniał o rysowaniu kreską na mapie, siedząc w ciepłym pomieszczeniu. Bo jedna z propozycji, jeden z tych szlaków przebiegu obwodnicy Augustowa, to było pomiędzy istniejącymi obiektami, między kanałem augustowskim a jeziorem Sajno, które jest jeziorem cichym, czyli strefa ciszy jest. I jeżeli właśnie najpierw się proponuje tego typu trasy, i wychodzi się przed miejscowością, dla tych myślę mnóstwo słuchaczy orientuje się w okolicach Augustowa. Na przykład jeżeli propozycja obwodnicy Augustowa wychodzi w przewięzi czy przed przewięzią, przed Studzieniczną i później przez śluzę na kanale. A dlaczego nie mówimy wobec tego, jeżeli modernizujemy obwodnicę Augustowa, o Gibach? To także jest miejscowość letniskowa, turystyczna i wobec tego ten ruch, który ma być skierowany, ciężarowy, ja jestem akurat mieszkańcem Augustowa i aż tak dużego ruchu samochodów ciężarowych trasą numer 16 no nie widzę, no ale być może...
Znaczy ja chcę tutaj, panie radny, też zwrócić uwagę na to, że z jednej strony jestem usatysfakcjonowany i cieszy mnie to, że budzi to tak dużą kontrowersję, bo być może to, że chcemy w ogóle budować tę obwodnicę w Augustowie, bo być może spowoduje to, że te konsultacje, które za chwilę będą się działy, bo to nie jest tak, jak pan mówi, że nikt nie konsultował, właśnie za chwilę zaczyna PKP czy
GDAKa.
Kiedy
były w 2019 obwodnica Augustowa?
Ale o tej obwodnicy, której rozmawiamy dzisiaj, te konsultacje i te rozmowy będą się odbywały. To nie jest tak, że już za miesiąc zaczynamy inwestycje, jest przygotowany ZRID i, że tak powiem, mieszkańcy
jest ogłoszony przez GDAKa oddział Białymstoku przetarg na wykonanie remontu trasy od ulicy Turystycznej do Głębokiego Brodu.
Zgadza się, natomiast to, co my zapowiedzieliśmy i było też przedstawiane na konferencji, kiedy wskazywaliśmy te 5 obwodnic, że tak naprawdę na dzisiaj tylko 2 obwodnice mają przygotowane pełną dokumentację, chcąc wykonać inwestycje. I Augustów nie jest tą miejscowością, która ma przygotowaną to dokumentację.
Ale tu chodzi o to, co chyba i panu redaktorowi w pytaniu, że konsultacje jako właśnie i kwestia poznania terenu, przez które mają przebiegać, nic by się nie wydarzyło, gdyby to spotkanie na przykład było we wrześniu, aby rozmawiać o perspektywie. A to wzburzenie społeczne, które zostało spowodowane między innymi tym, że pewne rzeczy koncepcyjne przeszły na etap realizacji i organizowane jest spotkanie na prośbę samorządów i powiatu augustowskiego,
panie,
i miasta
augustowskiego. Radny, problem polega na tym, że pieniądze są do wydania i im się szybko nie wyda, to te pieniądze mogą zniknąć.
Jedna rzecz tylko, panie redaktorze, którą chcę powiedzieć, to żeby powiedzieć, że jedne konsultacje się odbywają, mają miejsce, to chociażby ostatnia wizyta posła Kołakowskiego z lokalnymi samorządami właśnie gminy, powiatu i miasta Augustowa u wiceministra infrastruktury na temat przebiegu obwodnicy Augustowa pozwalają, że właśnie jesteśmy otwarci na rozmowy i na te konsultacje. Zresztą pan poseł Kołakowski, który ostatnio był w TVP Białystok, też na ten temat mówił, że osobiście umówił to spotkanie, był z samorządem.
Przy okazji informacja, został zawiązany zespół parlamentarny.
Dokładnie tak. Także to nie jest tak, że nie rozmawiamy, nie konsultujemy.
Pytanie jest tylko, jak w ogóle zachowują się samorządy przy tego rodzaju debatach lokalizacyjnych, bo bywa tak, że samorządy, czyli radni, przyjmują uchwałę, że coś zostanie zrealizowane, a później mieszkańcy zaczynają protestować przeciwko własnym radnym. I to jest trochę takie dysfunkcyjne, rzekłbym.
To trochę też jest naturalne, bo my musimy oswajać także swoich mieszkańców na każdym poziomie, w tym i gminy, że plany zagospodarowania przestrzennego mogą ulegać zmianie i że wiele może się w przestrzeni okolicznej zmieniać. I oczywiście możemy dyskutować na temat jakości konsultacji. W Polsce cały czas powinniśmy się tego uczyć i faktycznie szukać informacji na wczesnym etapie, kiedy w ogóle pomysł się pojawia, to będzie mniej emocji, ale co nie zmienia, że same warianty, które chce się zrealizować, i tak zawsze będą generowały spore niezadowolenie.
Są konfliktogenne, tak, jakby nie patrzeć.
Ale prawo trzeba... I trzeba tutaj też dać inwestorowi, czy to będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, czy Podlaski Zarząd Dróg, czy PKP, też narzędzi w postaci tego, że te ogonki, o których pan mówi, są spowodowane tym, że oni nawet jakby chcieli, to nie mają formuły prawnej do wykupienia właśnie...
całości.
takich całości. Gdyby jednak było tak, że tutaj pewna swoboda by tam wróciła odrobinę, to by może by się okazało, że mogliby w ten sposób te emocje kończyć poprzez to, że wykupiliby więcej.
No ale jest cały system scalania gruntów, nowych podziałów, nowych wyrysów. Przypominam sobie to, co się wydarzyło na przykład w gminie Goniąc swego czasu. W latach 30. i w latach 60. mieliśmy do czynienia z dwoma wielkimi procesami scaleniowymi. I nastąpiło nawet posadowienie nowych miejscowości po to, żeby rozrzedzić niektóre zabudowy, po to, żeby zlikwidować kolonie,
panie redaktorze,
poprawić sieć osadniczą.
W poprzedniej kadencji marszałek Jerzy Leszczyński odbierał nawet nagrodę za najlepiej prowadzone scalanie gruntów w kraju, więc te ruchy są, natomiast to jeszcze dużo jest do zrobienia przed nami.
Znacznych to pieniędzy jednak wymaga.
Nie ma pani radny co się śmiać, tylko kontynuujcie to tak, żeby nie tyle nagrody zdobywać kolejne, tylko pomóc. Natomiast nie zmienia postaci rzeczy podstawowy element. Jeżeli prawo by pozwoliło na te ogonki i te zadbanie o to, co się dzieje z ludźmi, nie przez których bezpośrednio idzie inwestycja, ale tymi, którzy są
w zasięgu działania,
w zasięgu działania, a ten zasięg nie jest wyceniany żadną formą ani odszkodowania, ani jakiejkolwiek formy negocjacji z nimi, to tak naprawdę to najczęściej powoduje duże niezadowolenie.
Ale to wymagałoby generalnych zmian, jeśli chodzi o system opodatkowania, szczególnie nieruchomości i tym podobnie. A rozmowa na temat podatku katastralnego, który by wbrew pozorom jednak chronił właścicieli nieruchomości w naszym kraju, nie jest możliwa do przeprowadzenia.
Jest to wyższa szkoła jazdy, można powiedzieć, tak, pod tym kątem i też, jak doskonale zdajemy sobie sprawę, budziłby wiele kontrowersji. My ze swojej strony, jako samorząd województwa, też staramy się wspierać te działania, też rozmawiamy obecnie ze spółkami Skarbu Państwa, czy PKP właśnie, czy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy z ministrem infrastruktury pod tym kątem, żeby to, co panowie radni tutaj przedstawiają, też brać pod uwagę, bo to mogę po części z Państwem się zgodzić, że inaczej to wygląda pod kątem zarządczym z poziomu Warszawy, a inaczej to wygląda fizycznie, kiedy mówimy tutaj regionalnie na poziomie województwa. I właśnie po to też my zwracamy uwagę, po to rozmawiamy my jako przedstawiciele lokalnego samorządu z samorządowcami, burmistrzami, wójtami czy radnymi, po to, żeby te uwagi można było zgłaszać do ministerstwa, czy do generalnej dyrekcji, czy do PKP. I wydaje mi się, że naprawdę byłbym bardziej spokojniejszy i pozytywny, nastawione do tego, co planujemy wykonać. Owszem, kontrowersje, to co pan radny Żywno też powiedział, zawsze były i będą, tak? Natomiast najważniejsze to jest to, żeby brać to pod uwagę z jak najmniejszym uszczerbkiem. Dokładnie tak.
Ja chciałem przywołać właśnie przykład jednej z obwodnic miejscowości gminnej, którą realizowaliśmy w poprzedniej kadencji jako zarząd województwa, gdzie nie było żadnych kontrowersji, tylko że jakby odwróciliśmy kolejność. To Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich najpierw spotykał się ze społecznością lokalną, z rolnikami, rozmawiał na temat przebiegu trasy, bo to jest właśnie, kiedy powstają ogonki. Kiedy na mapie się rysuje, a nie w terenie, kiedy nie widzi się miedzy czasami. A tam obwodnica została wykonana, wszyscy z niej korzystamy lub ci, którzy przebywają w danym regionie i nie było żadnych
w każdym razie temat jest, myślę, że spokojnie będzie można to wszystko przegadać po to, żeby było jak najmniej kontrowersji. Zważywszy jeszcze na jeden wielki fakt, czyli wielką potrzebę rozbudowy infrastruktury w naszym województwie podlaskim.
Apetyt mamy na pewno niezależnie od opcji wspólnych.
Tak jest.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawiałem z Bogdanem Dyjukiem z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Piotrem Modzelewskim z Prawa i Sprawiedliwości oraz z Maciejem Żywno z Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję.
Wszyscy
panowie, dziękuję bardzo.
To radni Sejmiku Województwa Podlaskiego. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.